Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. W studiu Marek Surmacz, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość.
Witam, kłaniam się Państwu.
Co Pan sądzi o zamieszaniu wokół lubuskich bonów wsparcia?
No, kompromitacja zarządu województwa przede wszystkim, dlatego że to, w jaki sposób zadysponowano, w konsekwencji i cała idea uczciwego, obiektywnego przydziału tych bonów poniosła klęskę. No to jest też klęska osobista zarządu, nie wyróżniając nikogo, bo nie wiem, kto tam w zarządzie bezpośrednio za to odpowiadał, ale no i podważenie autorytetu też organizacji pracodawców, które się za to wzięły. Mhm. To bardzo ryzykowne dzieło i dziwię się trochę zarządzającym w tej organizacji, że podjęli się tego, dlatego że z góry było wiadomo, że jak się dysponuje pieniędzmi w kwocie niewystarczającej do usatysfakcjonowania maksymalnej liczby przedsiębiorców, to iluś niezadowolonych z takiej decyzji musi być.
Zawsze
A tu po prostu w kilkadziesiąt, kilka...
22 minuty,
22 minuty
na południu,
zgasł rachunek, to wie pan. No to siłą rzeczy i potem jeszcze beneficjenci. Jak wzięto pod lupę beneficjentów, to okazało się, że ci, co mieli, to dostali. Tak.
To przypomnijmy słuchaczom, bo bony to około 27 unijnych milionów złotych, które miały trafić do lubuskich przedsiębiorców dotkniętych pandemią. Wszystko skończyło się...
Inicjatywa jakby konkurencyjna, czy wspomagająca działania rządowe,
Tak.
Słuszna zresztą.
Niestety wszystko skończyło się, skandalem, awanturą, niektórzy mówią, a czy po prostu zamieszaniem, bo po pierwsze, nabór, tak jak pan wspomniał, odbył się w ekspresowym tempie. Dla części przedsiębiorców podejrzanie szybko. I po drugie, kontrowersję wzbudził fakt, że operatorzy konkursu są właściwie powiązani z firmami, które wzięły udział w tymże konkursie.
Zainteresowani. Tak.
I przez to właśnie zamieszanie Zarząd Województwa Lubuskiego postanowił nabór wniosków unieważnić i przeprowadzić ponownie. I pytanie, czy to rzeczywiście poważna sprawa, bo w tych głosach płynących z Zarządu Województwa, tutaj zarząd mówi, że po prostu trzeba to powtórzyć ze względów formalnych. Z drugiej strony przewodniczący zarządu OPZL ocenił to w dość ostrych słowach, pisząc, że to tak naprawdę urzędnicza, nie dokończę słowem, sprawa małego kalibru.
Znaczy, pewnie, że dla kogoś, kto ma przykryć swoją nieudolność albo swoje nadużycie ewentualnie, to tak, ale ja nie chciałbym mówić tu o jakiejś potrzebie wnikliwego zbadania, szczegółowego, pewnie koszty tego wszystkiego i konsekwencje będą w czasie bardzo rozciągnięte, a tu pomoc potrzebna jest tu i teraz. Dlatego sugerowałem gdzieś w wypowiedziach swoich publicznych, że najlepiej w takich sytuacjach nie jest jednak liczyć na elektronikę, bo ta elektronika nie ogranicza się wyłącznie do rejestrowania potrzebujących, tylko do rozdziału tak naprawdę. Więc najlepiej przeprowadzić to wszystko na piechotę. Krótko mówiąc, rejestr chętnych zebrać, liczby wpisać, cyfry na karteczki, a potem w bębnie wylosować tak jak środka Marysia w totolotka.
A nie przejrzeć, sprawdzić, który przedsiębiorca bardziej potrzebuje?
Jeśli kryteria będą ściśle określone, to można kategoryzować. Jeżeli będzie taka możliwość, że przy rejestracji od razu określimy zakres potrzeb i będzie można wyciągnąć jakieś wnioski. No ale jak sądzę, w ubieganiu się o pieniądze każdy jest w potrzebie.
No wie pan, rządowa pomoc też posiadała pewne dziury, dzięki którym ci, którzy tak naprawdę nie potrzebowali, dostali pieniądze,
przy dużych generalnych rozwiązaniach silenie się na jakieś szczegółowe instrumenty kontroli jest dużo droższe niż konsekwencje ewentualnie popełnienia błędu. No znamy sytuację, że duży potentaci otrzymali wsparcie, ale pomoc była celowana. Celowana była w kierunku uzyskania czy utrzymania miejsc pracy, a to jest dobro najcenniejsze. Dziś wiemy po 3-4 miesiącach, że efekt to przynosi i odbijamy się w tej chwili w gospodarce, więc za chwilę będziemy liderem gospodarczym.
No to jest właśnie ta druga strona tego medalu. Natomiast w tej, bo pan mówi skandal, natomiast regulamin nie zabraniał tak naprawdę udziału firm związanych z zarządem organizacji, które organizowały ten nabór, ale już sam samorząd województwa wskazuje, że przepisy krajowe, tak, specustawa przyjęta, już zabraniała, więc...
No nie włączono bezpieczników, krótko mówiąc, nie włączono bezpieczników, jakby nie przewidziano konsekwencji, że jeśli się poślizgniemy, to powinniśmy umieć to wytłumaczyć, a nie potrafiliśmy wytłumaczyć, więc nie potrafił zarząd tego wytłumaczyć. Niech podejmie teraz
Z drugiej strony też były szkolenia dla przedsiębiorców, jak wypełniać, kiedy składać, jak to będzie wyglądało.
Ale pytanie, 20 minut to
20
jest
minut,
masakra,
to, też
mówiąc
przykład innych województw podobnie też szybko było, chociaż...
No dobrze, tylko tam były rejestracje.
Tam były rejestracje. Tak, ja nie wiem, czy w przypadku tutaj też nie było rejestracji, ale to jest kwestia, którą tutaj na antenie nie
no i ludzi na lodzie zostało, więc
no właśnie.
Przeciw, bunt, niezadowolenie jest ogromne. Więc...
Właśnie pytanie, co z przedsiębiorcami, z zaufaniem do urzędników, z całą tą sytuacją, bo przedsiębiorcy oczekują jakiegoś wsparcia, a z drugiej strony dostają to, co dostają.
Z pewnością to nie pomoże zaufaniu, do budowaniu zaufania zarządu województwa w oczach przedsiębiorców i jestem przekonany, że to jest odpowiedzialność zarządu. Zarząd powinien przewidywać takie następstwa. Ewentualnie.
Chyba, w urzędach tak ZUS-y właśnie. Płaci się, zdaje się, do 25, firmy 10 albo 15, to...
No tak.
Więc, potrzebują wsparcia.
Więc uważam, że popełniono jakieś błędy. Już nie mówię o odpowiedzialności kogokolwiek, mówię o odpowiedzialności zarządu. To bardzo negatywna ocena, bo to podważa zaufanie w ogóle do władzy jako takiej, a w tym przypadku władzy
samorządowej. A zwiększyć pulę z 30 do 50?
Jeśli taka jest możliwość, taka zdolność, ja będę rękę podnosił, bo uważam, że sytuacje nadzwyczajne wymagają też decyzji nadzwyczajnych.
Porozumienie, jak słyszymy, jak czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego między stronami było, czekamy na efekty tego porozumienia. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie rozmawiało z nowym klubem w sejmiku o ewentualnej zmianie koalicji?
Nie ma takiej potrzeby póki co, dlatego że jak obserwuję sygnały wysyłane przez członków tego nowego klubu, to jest raczej kłótnia w rodzinie i rozpychanie się łokciami wewnątrz obozu, wsparcia. Jest pełne 3 lata w tej chwili do rozstrzygnięcia wyborczego w następnym rozdaniu wyborczym w województwie i w samorządach. Wybory prezydenckie w konsekwencji, to było do przewidzenia, wywołają pewnego rodzaju też zamieszanie polityczne na rynku. W tej chwili niektórzy osobiście, ale też niektóre grupy polityczne będą chciały się usytuować jednak na pozycji dla sukcesu przyszłego.
A przewiduje pozostawanie, nowe otwarcie?
A pozostawanie w układzie z Platformą Obywatelską już jest, delikatnie mówiąc, powoli przegrane, więc nie dziwią mnie wcale tego typu zachowania, ale mówię, jest układ, póki nie ma oficjalnych deklaracji, jasnych sygnałów w tym kierunku, my nie podejmujemy żadnych inicjatyw.
No dobrze, ale czy w związku z tym, co pan powiedział, że jest nowy klub, są pewne jakieś ruchy, to przewiduje pan jakieś nowe otwarcie w zarządzie?
Jeśli coś będzie realne...
Wewnętrznie
oczywiście tak, to jest cezura czasowa, do momentu którego muszą się odbyć wszelkie konsultacje tam u nich wewnętrzne, przetargi i efekty tego rozepchania. No bo ktoś odmówi poparcia, klub liczy 4 osoby. Jeżeli wszyscy będą dalej zjednoczeni w tym przekonaniu, no to absolutorium byłoby nieuzyskane. Więc albo Platforma pozyska nowe głosy gdzieś zewnętrznie, a tu perspektyw jakoś nie widzę, albo się posunie i w zarządzie nastąpią jakieś zmiany.
W wywiadzie dla zielonogórskiego wydania Gazety Wyborczej radny Edward Fetko mówi, że teraz akurat nie czas na rewolucję i wskazuje, bo jest nowym szefem właściwie nowego projektu lubuskiego Trójmiasta, które będzie się domagało podziału unijnych pieniędzy według przelicznika na głowę mieszkańca i to, zdaje się, będzie taka karta przetargowa.
Edward Fetko, SLD, Platforma i teraz secesja, więc można przypuszczać, że posłuchajcie Edwarda Fetki, a dowiecie się, o co chodzi w tym wszystkim. Więc Edward Fetko namówił towarzyszy i próbuje teraz znaleźć miejsce dla siebie w zarządzie województwa i pomysły, jakie wokół tego dodaje, nie mają większego znaczenia.
No ale sam w wywiadzie dla Wyborczej mówi, że na razie jako szef lubuskiego Trójmiasta pracuje wolontariacko, dobrze powiedziałem, jako wolontariusz. Natomiast kwestia...
Pierwsze słyszę, żeby szefowie klubu nie byli wolontariuszami.
Jest kwestia właśnie pieniędzy unijnych, bo słyszymy, że Gorzów rozszerza się w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego.
Czyli o pieniądzach zaczyna mówić.
No,
czyli chce być szefem programu sprawiedliwego rozdziału. To takie typowe dla SLD.
Czy sprawiedliwego? Z punktu Gorzowa to różnie wygląda, natomiast tak jak mówiłem, że Gorzów rozszerza się o Strzelce Krajeńskie,
oczywiście
mamy lubuskie Trójmiasto.
Szydzę z tego, ale to...
Czyli rozpoczęła się de facto walka o pieniądze unijne z nowej perspektywy.
Moim zdaniem pieniądze są tylko tłem, taką motywacją dla opinii publicznej. W istocie chodzi o korzyści własne. Nieprzypadkowo freudowsko się tu ujawnił, że on wolontariacko pracuje, więc chce pracować na emeryturze, pewnie na dobrym etacie. No i z tego to wynika.
A nie po prostu pewne inwestycje w ramach południa województwa, pomysły, realizacje?
Ja bym wolał, żeby decydowała ranga potrzeb, a nie szastanie pieniędzmi, które za chwilę się ukażą i oddane będą do dyspozycji samorządów. Jest dobra opinia na temat dysponenta jako samorządu terytorialnego i lokalnego wojewódzkiego. Nie psujmy tej opinii, sprawnie wydajemy pieniądze. Ważne, żeby władza robiła to uczciwie i z sensem.
Pomysł o podziale województwa mazowieckiego, kwestia ograniczenia samodzielności samorządów. Koalicja Obywatelska zarzuca PiS-owi, że chce zniszczyć samorządność w Polsce.
No nie, no to rozciąganie tego, co się dzieje w Warszawie i w województwie mazowieckim na całą Polskę jest grubą przesadą, ale w ostatnich właściwie już 5 prawie latach totalna opozycja w niczym, w czymkolwiek, co rekomenduje do działania organizacyjnego w Polsce Prawo i Sprawiedliwość nie przyznawała racji. Nie dziwi mnie wcale, a znowu nie chodzi wcale ani o samorządność, ani o podział pieniędzy, taki czy inny, tylko zwyczajnie o lokalną władzę. Na pewno to jest pewne, że ten podział, nowy podział, rozdział województwa dzisiaj mazowieckiego od Warszawy, oddzielenie od Warszawy spowoduje nowy układ władzy i z pewnością ktoś, kto mówi, że Prawo i Sprawiedliwość tam zdobędzie władzę, to wyborcy decydować będą o tym, ale upodmiotowienie tej części właśnie obszaru województwa mazowieckiego na pewno przybliży poziomem inwestycji infrastrukturalnych, zagospodarowaniem do województwa lubuskiego.
To nie jest
trzeba
tak.
Pobyć trochę gdzieś tam w centrali, pojeździć 30-50 kilometrów od Warszawy, żeby zorientować się, jak bardzo poniżone infrastrukturalnie jest Mazowsze w tamtym rejonie.
A to nie jest tak, że, tak jak mówi część polityków Koalicji Obywatelskiej, że to jest zemsta za to, że część samorządowców po stronie koalicji tutaj trochę namieszała PiS-owi, jeśli chodzi o wybory?
My naprawdę po zwycięskiej kampanii wyborczej i reelekcji prezydenta pana Andrzeja Dudy nie mamy powodu do zemsty. Mamy spokój w głowie i widzenie spraw polskich na długą, długą perspektywę.
Dziękuję za rozmowę. Marek Surmacz, radny sejmiku województwa lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość, był państwo i moim gościem.
Dziękuję, pozdrawiam państwa.